Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Co robi otchłań? Otchłań czeka, tak pisał poeta. Na nas dzisiaj także w magazynie filmowym. Limbo to jest tytuł, nad którym teraz się pochylimy, a limbo to właśnie jest taka otchłań, w której znajdują się takie dusze, które są zagubione, które jeszcze nie mogą wejść do raju. Wprawdzie to nie jest czyściec, ale tak to się jakoś układa. A układa się też tak, że jest z nami Wojciech Tutaj, krytyk filmowy, filmoznawca, miesięcznik Kino, Film Web. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Limbo. Ja pamiętam, jak kilka dni temu odczytałem wiadomość od ciebie i ty napisałeś tak: słuchaj, będzie premiera w najbliższy piątek takiego świetnego filmu australijskiego, musimy o nim porozmawiać. Ja potem wszedłem w różne popularne portale poświęcone filmowi i widziałem, że oceny tego filmu są mierne. Potem ten film zobaczyłem i przekonałem się co do tego, że warto o nim porozmawiać, ale zastanawiam się, dlaczego mimo tych miernych ocen być może, ty stwierdziłeś, że to jest taki film, który nie może umknąć naszej uwadze przy okazji premiery.
Po pierwsze, jestem zafascynowany kinem australijskim od dawna. I wydaje mi się, że jego dystrybucja w Polsce jest zdecydowanie ograniczona. I trochę się dziwię naszym właśnie dystrybutorom, ale też festiwalom, że troszkę więcej kina z Australii nie pokazują, ponieważ paradoksalnie, choć Australia jest nam tak odległa i wielu z nas w niej po prostu nigdy nie było i nigdy nie będzie, no to jednak te problemy, które toczą australijskie społeczeństwo, tak jak w filmie Limbo, chociażby rasizm, ksenofobia, głęboko wdrukowane właśnie w tkankę tamtego społeczeństwa, są przecież bliskie także i nam, tu w Europie. A Limbo dodatkowo te wszystkie problemy potrafi ubrać w szalenie atrakcyjną wizualnie formę. Czarno-białe zdjęcia, krajobraz.
Tak, i to taką formę bardzo niespieszną. To jest zdecydowanie slow cinema. To jest też taki film, przy którym można oddać się pewnej medytacji nad tym, co tam oglądamy na ekranie. Głównie z tego względu, że to jest film, warto o tym powiedzieć, bez muzyki. Tam nawet jeśli pojawiają się takie sceny, w których mogłaby się pojawić muzyka, kiedy na przykład główny bohater Travis jedzie samochodem, to wcale tej muzyki nie ma, tylko jest coś zupełnie innego. Wojtku, czy my spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o filmie noir? Bo ja miałem takie nieodparte wrażenie, że nawet jeśli to nie jest film noir w 100%, to na pewno jest bardzo silnie stylizowany.
Zdecydowanie tak. Nawet sam reżyser, czyli Ivan Sen, a właściwie reżyser, scenarzysta, montażysta, operator i producent tego filmu, a więc jak Państwo rozumiecie, niezwykle wszechstronny artysta, nazywa swój film w wywiadach pustynnym noir, bo zaznaczmy, że akcja tego filmu toczy się w małej miejscowości, na środku pustyni. Konkretnie jest to Cooper Pedy.
Tak.
Ta nazwa wprawdzie w filmie nie pada, ale jakby domyślamy się, że tak jest.
Faktycznie trzeba dodać, że to miasto naprawdę istnieje. To jest miasto, które słynie z tego, że tam są bardzo duże złoża opalu. To miasto słynie z tego, że nazywane jest miastem podziemnym. Tam wiele jest takich mieszkanek, moteli wyrytych w skałach.
Dokładnie,
I co ważne, to co widzimy na ekranie, to nie jest studio, tylko to są naprawdę rzeczywiste lokalizacje, rzeczywiste lokacje, w których kręcono tak, nawet takie momentami quasi muzealne, może też o tym powiemy dzisiaj. Ale kontynuuj, proszę.
Dokładnie tak. Ja zresztą miałem okazję w zeszłym roku być w Cooper Pedy i jest to miejsce na świecie, w którym powstało wiele filmów, ponieważ te pustynno-księżycowe wręcz plenery, które się wokół tego miasta rozpościerają, posłużyły za inspirację dla twórców chociażby Mad Maxa. Więc myślę, że nasi słuchacze doskonale rozumieją, że to jest teren atrakcyjny, ale z drugiej strony te wątki aborygeńskie, które się pojawiają w filmie, te wątki zła, które nie zostaje rozliczone, które gdzieś wisi nad miastem, nad jego mieszkańcami, co jest bardzo charakterystyczne właśnie dla kina noir, o którym wspomniałeś, są tutaj obecne, a wspomnijmy, że reżyser Ivan Sen jest z pochodzenia aborygenem, jest twórcą przynależącym do rdzennej społeczności. Jednym z nielicznych tak naprawdę, bo w kinie australijskim niestety aborygeńscy twórcy i twórczynie przez długi, długi czas nie mogli dojść do głosu. Zresztą tak jak i ich społeczność. Ale Ivan Sen, a obok niego chociażby Warwick Thornton, którego film Sweet Country był też pokazywany w Polsce na festiwalach, no to są takie czołowe nazwiska, które pokazują, że coś się w australijskim kinie zmienia, a te historie aborygenów, no oczywiście najczęściej tragiczne, bolesne, naznaczone jakąś traumą, także wielopokoleniową, tak jak w filmie Limbo, no są po prostu materiałem do tego, żeby tworzyć fascynujące kino. I tak jest w przypadku właśnie Limbo, filmu silnie wystylizowanego i gatunkowego w pewnym sensie. Wspomniałeś o slow cinema, zgadzam się, ale oczywiście ten noir, kryminał, ponieważ mamy tutaj detektywa policyjnego, który wraca po 20 latach do tego Cooper PD i chce rozwikłać sprawę porwania, no i tak naprawdę zamordowania aborygeńskiej dziewczynki, której rodzina wciąż w tym mieście żyje.
Dokładnie tak. Ja, jak mówisz o noir, dobrze, że przybliżyłeś ten kontekst fabularny, bo faktycznie to jest tak, że my oglądamy kryminał, który trochę jest thrillerem w pewnym sensie, ale ja tak uśmiechałem się do siebie bardzo często, dlatego że tak sobie myślałem, że tak wiele tam jest takich pięknych odniesień do tej klasyki filmu noir. To znaczy, po pierwsze, no, topos takiego bohatera, który jest obserwowany przez kogoś cały czas. Ten motyw dziury w ścianie motelowej, czy pokoju motelowego. Zresztą ten motyw dziury, czarnej dziury, ale takiej dziurki może w zasadzie otworu, to on powraca w tym filmie bardzo często. Ale też takiego bohatera jednak bardzo pogubionego, którego nie darzymy jednoznaczną sympatią. To tak bardzo wiele wątpliwości, które tak naprawdę spotykają nas w trakcie odbioru tego filmu na każdym kroku. To jest coś takiego, że mam wrażenie, można odczuwać po prostu taką bardzo czystą, poza tymi różnymi pięknymi, wzruszającymi i przerażającymi być może też scenami, można czerpać taką prostą frajdę z tego, że właśnie oglądamy po prostu świetną stylizację. Ja faktycznie nie dodałem tego, że ta rozmowa nasza dzisiejsza o tym kinie australijskim, czy w zasadzie o filmie Limbo, ona jest o tyle też, myślę, może być ciekawa, że ty faktycznie jesteś tym człowiekiem, który tej Australii doświadczył i był nawet w tym miejscu, gdzie ten film kręcono. I ja tak sobie myślałem, pamiętam jak rozmawialiśmy przed naszym dzisiejszym spotkaniem o tym, że ten film nie ma najlepszych ocen w przestrzeni publicznej i ty wtedy powiedziałeś coś takiego, że no właśnie, to jest tak, że czasem jak się nie doświadcza Australii, to trudno jest wychwycić jakby wartość, która drzemie chociażby w takim obrazie. Więc myślę, że my się trochę spotkaliśmy po to, żebyś ty mógł opowiedzieć o tym, co być może warto wiedzieć, żeby ten film lepiej docenić.
Tak, zdecydowanie, ponieważ mam w ogóle taką teorię, którą być może kiedyś opatentuję, że są takie filmy z takich krajów tak specyficznych pod kątem klimatu, krajobrazu, jakiegoś takiego poczucia, które się tam ma, no, żyjąc czy po prostu podróżując, których nie da się do końca poczuć na własnej skórze, przeniknąć, kiedy się tam nie będzie. Ponieważ kiedy wspomniałeś już wcześniej o tych hotelach, mieszkaniach budowanych pod ziemią de facto w Cooper PD, to trzeba sobie uświadomić, że nie wynika to z jakiejś fanaberii Australijczyków, tylko po prostu z tego, że w lecie, ale także na wiosnę, w Cooper PD temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza. Więc no, jest tam naprawdę piekielnie gorąco. Co więcej, no, jesteśmy na środku pustyni, więc dostęp do wody jest ograniczony i ogólnie te warunki życia są bardzo, bardzo trudne. Ale ja bym tu jeszcze podkreślił dwie rzeczy, czyli z jednej strony izolację, taką paradoksalną, ponieważ kiedy wyjedzie się z tego Cooper PD i zobaczy się krajobraz wokół, no to mamy wrażenie, że jesteśmy w otwartej przestrzeni, prawda, że świat stoi przed nami otworem, ale z drugiej strony do najbliższych miejscowości jest kilkaset kilometrów, a więc no, mamy poczucie, że jesteśmy sami na tym Bożym świecie, a z drugiej strony jest to noirowe poczucie osaczenia, jakiegoś uwięzienia,
tak,
które tutaj nawet nie tworzy nie tyle jakieś wielkie miasto labirynt, tylko właśnie miasto wręcz podziemne, takie, w którym musimy się chronić przed naturą w pewnym sensie. Nie zapominajmy oczywiście też o zwierzętach, które... Zresztą bohater w pewnym momencie mija taki charakterystyczny płot.
Tak, on ma...
I to jest...
5000 kilometrów, tak?
Dokładnie. Mniej więcej tyle. I to jest płot, który został stworzony, żeby oddzielić no, wioski, miasteczka od psów dingo, które zagrażają lokalnym farmom, lokalnej hodowli. Zresztą psy dingo też są zagrożeniem dla ludzi. Jeżeli no, człowiek spotka takie stado psów dingo, one będą nienajedzone, no to wtedy jest w niebezpieczeństwie. Także ta Australia jako pewien taki, bym powiedział, ta mityczna, no właśnie, ziemia niczyja, zaraz jeszcze do tych aborygeńskich wątków pewnie wrócimy, ale też jako, no właśnie, miejsce, które nie okazywało się ziemią obiecaną dla imigrantów, dla przybyszów, tylko okazywało się miejscem, w którym praktycznie nie da się żyć.
Słuchaj, tak zastanawiam się, dlatego że przeczytałem kilka recenzji przed naszym dzisiejszym spotkaniem i pojawiają się zarzuty pod kątem tego filmu, właśnie Limbo, a mianowicie zarzuty dotyczące tego, że ten film momentami jest bardzo wtórny i za sprawą tej swojej wtórności wręcz śmieszny. Powiedz mi, jak ty odpowiedziałbyś na takie zarzuty? W sensie, czy ten film do tego stopnia cię przekonał, że chciałbyś, byłbyś w stanie stanąć w jego obronie?
Zdecydowanie tak, ale oczywiście nie będę też tutaj się zapierał i twierdził, że Limbo to arcydzieło. Przyznam szczerze, że ja już wcześniej widziałem filmy Iwana Sena, ponieważ właściwie Limbo stanowi trzecią część takiego nieoficjalnej trylogii, którą rozpoczęły filmy Goldstone i Mystery Road. One były bardzo popularne w Australii. Tylko że tam głównym bohaterem był detektyw o aborygeńskich korzeniach. Tutaj mamy białego Australijczyka, Travisa, który
faktycznie jest którego mogą takim... państwo kojarzyć z filmu Diabeł ubiera się u Prado. On gra
dokładnie,
tam takiego
z serialu
Amanta.
Mentalista, bo mówimy o Simonie Bakerze. Tak, i rzeczywiście nawet ten bohater jest tak skonstruowany, można by było powiedzieć w formie takiej... On nawet nie jest pełnoprawną, pełnokrwistą postacią, tylko jest bardziej pewną figurą, tak?
Tak.
Ma problem z narkotykami, sam tkwi w takim życiowym limbo, bo z jednej strony, no właśnie, jeszcze tkwił w uzależnieniu, ale nie może się od niego uwolnić. Jeszcze tkwi w tej starej sprawie sprzed 20 lat, ale też chce ją jakby dopiąć i już raz na zawsze, w sensie nawet bardziej metaforycznym, opuścić to Cooper PD. No i też tkwi w takim limbo rodzinnym, prawda, ponieważ w zasadzie jego kontakt z krewnymi się urwał, no ale kto wie, może właśnie kiedy oczyści się z tych wszystkich złych rzeczy, które go spotkały, no to wróci do normalności. Bardzo trudno jest to przewidzieć. Chociaż ten film paradoksalnie daje nam jakąś nadzieję, dlatego że pomiędzy właśnie głównym bohaterem a aborygenami, których on spotyka na swojej drodze, szczególnie tutaj myślę właśnie o rodzinie tej zaginionej, zamordowanej dziewczynki, tworzy się jakiś taki rodzaj, nie chcę mówić komunii dusz, bo to jest pewnie za duże sformułowanie, ale jednak rodzaj porozumienia.
Tak. Porozumienie pomimo tego, i to jest tak naprawdę nawiązanie do tego wątku właśnie rasowego, być może tak trzeba byłoby to nazwać.
A zaznaczmy, że tego w kinie noir zwykle nie ma, więc to już jest jakieś przełamanie konwencji.
O którym mówiłeś wcześniej, a mianowicie o tym, że tam pada nawet takie zdanie, my nie potrafimy tego zapomnieć. To nie jest tak, że można wymazać tak olbrzymią część historii Australii, mówią właśnie przedstawiciele aborygeńscy do głównego bohatera. To jest opowieść także o pewnych problemach, bo pomimo tego, że ten film jest nakręcany w taki bardzo niejednoznaczny sposób, dlatego że główny bohater w pewnym momencie zaczyna poruszać się po ulicach tego miasteczka takim oldschoolowym dodżem. Gdyby nie to, że widzimy w jego ręku telefon, który pochodzi z 2022 roku, to prawdopodobnie nie moglibyśmy zlokalizować nawet konkretnego czasu, w którym ta akcja się dzieje. No ale wiemy, że jesteśmy w 2023 roku i ten obraz kinowy poniekąd mówi nam, no ale tutaj się nic nie zmieniło. My cały czas borykamy się z tymi samymi bardzo poważnymi problemami na tle rasowym. Mam wrażenie, że to jest bardzo istotny przekaz tego filmu.
Zdecydowanie tak. I zacznę tutaj może od tego, że jeżeli państwo już wybierzecie się do Cooper PD, do czego zachęcam, bo jest to jedyne w swoim rodzaju miejsce na ziemi, to przekonacie się, że na szyku was dopadnie takie właśnie uczucie, jakbyście tkwili w jakimś takim bezczasie, właśnie w tym tytułowym limbo. To znaczy wydaje się właśnie, że coś tutaj się jakby zatrzymało, ale nie do końca jesteśmy w stanie to nawet nazwać. I wydaje mi się, że to się też wiąże, no właśnie, bardzo mocno w przypadku tego filmu ze stanem duszy, ze egzystencjalnym stanem aborygenów, którzy, no właśnie, z jednej strony jakoś tam się zasymilowali, próbują normalnie żyć, pracować, walczyć o godny byt, no ale z drugiej strony mają, noszą na sobie cały czas ten ciężar, to piętno prześladowania, rasizmu, wykluczenia, które miało charakter jak najbardziej systemowy. Nie mówimy tu o jakichś, nie wiem, personalnych rozgrywkach między, nie wiem, sąsiadami, mieszkańcami tych samych miast, tylko mówimy tutaj naprawdę o dramatycznych wydarzeniach, na przykład o tak zwanym straconym pokoleniu, czyli o porywaniu dzieci z aborygeńskich rodzin i takiej sztucznej próbie włączenia ich w to białe australijskie społeczeństwo. No i też oczywiście mówimy o licznych chorobach, które przywieźli ze sobą Europejczycy i które też zdziesiątkowały po prostu aborygenów. Powiem tutaj jako ciekawostkę, ale myślę, że to jest bardzo taki mocny, przemawiający fakt, że niektórzy historycy twierdzą, że z początku było mniej więcej 750 tysięcy aborygenów na ziemi australijskiej, a no dzisiaj to już jest gdzieś około 70 tysięcy, no więc ta liczba się drastycznie zmniejszyła.
A film Limbo, szanowni państwo, od dzisiaj mogą państwo oglądać w kinach i myślę, że jednogłośnie, szczerze państwu, ten film polecamy i polecamy ten tytuł państwa uwadze, dlatego że myślę, że wiele naprawdę ciekawych chwil można z tym obrazem kinowym spędzić. A już teraz obiecujemy z Wojtkiem Tutajem, że my się jeszcze tutaj spotkamy, żeby w szerszym kontekście porozmawiać o kinie australijskim, dlatego że tam naprawdę drzemie bardzo wiele pięknych, ciekawych i nieoczywistych momentami obrazów. To będzie taka rozmowa, ona się na pewno wydarzy, w ramach której pokażemy państwu, że kino australijskie to nie tylko Australia, baza Lurmana z Hugh Jackmanem. Wojtku, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za twoje przemyślenia na temat filmu Limbo.
Dziękuję i zapraszam oczywiście do kina na Limbo, ale też na australijski horror Mów do mnie.
A o tym obrazie kinowym w magazynie filmowym z Michałem Walkiewiczem już za chwilę. Proszę z nami zostać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.